Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Witajcie, Paweł Chojecki, Telewizja Idź Pod Prąd, a ze mną w studio witam naszego gościa, prokuratora Włodzimierza Blajerskiego. Witam serdecznie.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Nasi stali widzowie no to już wiedzą, że jak jest prokurator Blajerski, to będzie się działo, będą sensacje, będą niezwykłe rzeczy, których tylko możecie się dowiedzieć ze źródła, czyli właśnie od człowieka, który zbudował w latach 90. podwaliny systemu prawnego, głównie chodzi o prokuraturę, ale też o prawodawstwo państwa polskiego. I wtedy rzeczywiście nie tylko gangusy wszelakie się bały prokuratury, bo prokuratura musi być szanowana, ale było coś jeszcze ważniejszego. Otóż skorumpowani urzędnicy państwowi w policji, w prokuraturze, w służbach tego człowieka bali się najbardziej. Dlatego próbowali go zniszczyć i doprowadzić, to już za Kwaśniewskiego i Millera, doprowadzić, żeby odszedł z czynnej służby. Ale to, co wie, to dzisiaj prokurator Blajerski chce się podzielić z wami o aferze, którą sam mecenas Giertych związał z aferą Epsteina. Powiedział, że w odstępie tygodnia umarł Epstein i umarł świadek, który też prowadził tego typu te burdele tak zwane. Umarł, został prawdopodobnie zamordowany, ale upozorowano samobójstwo w polskim więzieniu. Być może ktoś czyścił ślady zbrodni zarówno tej w Polsce, jak i też na całym świecie. Stąd dzisiaj bierzemy na tapet aferę podkarpacką. Dwóch Ukraińców przyjeżdża do Polski, zakłada sieć burdeli, a prezydent Kwaśniewski jednemu z nich nadaje polskie obywatelstwo. Co wiemy o tej aferze? Co udało się ustalić? Jaki jest stan prawny, jeśli chodzi o skazania na dzisiaj?
Oczywiście ja tego śledztwa nie prowadziłem, tak jak i państwo, tylko się mogę podzielić i skomentować to, co wiemy z prasy. No mam trochę pamięć i interesuję się tymi zagadnieniami, zwłaszcza, że niektóre elementy tej sprawy czy osoby dotykały mnie osobiście. W związku z tym interesowałem się może w sposób bardziej szczególny i spróbuję państwu tak podzielić się niektórymi spostrzeżeniami, komentarzami i postaram się przybliżyć, jak to naprawdę wygląda, bo ktoś, kto nie zna kuchni, tych decyzji, tych skazań, które tam miały miejsce, śledztw, aresztów, to nie wyczyta nic, co naprawdę się tam wydarzyło. Generalnie, żeby taki mały bilans zrobić, to tam skazano 60 osób w tej aferze. Tam były przeróżne wątki. Ja się skoncentruję z państwem na omówieniu tych, które dotyczą szeroko pojmowanej praworządności, czyli tam, gdzie mówimy o strukturach policji, o strukturach służb, o działaniach tych służb, no i oczywiście działania prokuratury i sądów w tych sprawach. I to w tym zakresie. Natomiast te wątki Nikowski, wątki budowlanych, tam korupcji, wątki jakieś leśników skazanych, ministrów nawet, choćby tam jest skazany wiceminister, posłowie, to tylko wtedy, jeżeli miało to związek z korupcją związaną z prokuratorem, z sądami bądź z policją. I teraz przyjrzyjmy się może najważniejszymi kwestiami, które tam miały miejsce. Każde zachowanie będę starał się skomentować poprzez swoje własne doświadczenie w ściganiu tego typu przestępstw u mnie, bo przecież nie znam akt sprawy i nie mogę Państwu powiedzieć, jak tam było.
U mnie to rozumiemy, jak to miało miejsce, tylko
będę, tak, starał będę się przypuszczenia pewne snuć w oparciu o to, jak to wyglądało na terytorium prokuratury apelacyjnej w Lublinie. I mamy tak, że sprawa zaczyna się od założenia sieci domów schadzek. Państwo młodzi to nie pamiętają, starsi to im przywołam może w pamięci, jak to wyglądały w latach 90. Jakby ktoś wjechał do Warszawy, to nie wyjechałby bez dwóch, trzech propozycji zawitania do jakiegoś domu publicznego, który kryło się to pod auspicjami. Właściwie się nie kryli. Akurat w Warszawie to przez długie lata 90. Wręcz były oferty. Każdy otrzymywał, kto się pojawił w Warszawie.
Wystarczyło zaparkować samochód.
Wystarczyło zaparkować
jak się wracało.
Samochód.
To jeszcze w latach 2000.
Nawet i później.
To jeszcze i później ciągle było gdzieś w okna za wycieraczki tego typu
tak
reklamy wkładano.
Było
masowo.
Dosyć masowo. Dosyć bardzo masowo. Natomiast w Lublinie oczywiście dało nam się to uporać bardzo szybko. U nas w odróżnieniu od tego, co się działo na Podkarpaciu, nie działali Ukraińcy, tylko Bułgarzy. Sprawa, jeżeli prokuratura i policja jest nieskorumpowana i sprawna, to myślę, że dość szybko można było się z tym uporać.
No właśnie. Ile czasu zajęło wam zlikwidowanie bułgarskich burdeli w Lublinie? Chyba trzy było już wtedy.
To tak mniej więcej wyglądało. Rzecz polega oczywiście zawsze na tym, że dopóki panie nie zeznają nic, no to prokuratura i policja jest ślepa. Trzeba umieć wiedzieć, które panie są tam przemocą. To zwykle robi policja. Wyłuskać trzech świadków, uwolnić ich spod opieką Alfonsów i tych różnych, którzy ich tu sprowadzili. I groźbą, z zastraszeniem, szantażem zmuszają do prostytucji. No i po takich zeznaniach mamy, wtedy lądujemy w danych tam lokalach, wygarniamy wszystkich i sprawa jest załatwiona. Myśmy to załatwili teraz na samym początku, w 93-94 roku chyba najpóźniej, w kilka tygodni.
Czyli kilka tygodni i aferę burdelową
i było
w dużym mieście można było załatwić. A w Rzeszowie, na Podkarpaciu mamy trochę inny obraz wydarzeń.
Trzeba pamiętać, że w tym czasie naprawdę trudno jest tak w Polsce być, bez, jak się nie jest z jakiejś mafii. W tym czasie z obcych krajów, tak? Polska aspiruje do... Muszę przybliżyć ten klimat do Europy. Aspiruję do tego, żeby wejść w układ Schengen. Układ Schengen nakazuje nam uszczelniać granice, zamknąć, wprowadzić wizy. W związku z tym do Polski jest coraz trudniej przyjechać i właściwie wszystko zaczyna polegać na... Bo kiedyś były takie zaproszenia, kto tam nie pamięta, dostawało tam wschód, dostał jakieś zaproszenia, przyjeżdżali. To wszystko my zamykamy. Ja jestem jednym z autorów tych projektów, jako wówczas wiceminister spraw wewnętrznych. Uszczelniamy granice, no i w istocie rzeczy pojawienie się takiej masy ludzi pracujących w domach publicznych, to wymaga już bardzo dużej sprawności organizacyjnej. Przecież jeżeli mówimy, że przewinęło się w tych domach publicznych na Podkarpaciu około 300 osób samych Ukrainek, w tym jeszcze obywatelki Mołdawii, Bułgarii, to kto się tam poza granicami Polski klasyfikował? Ktoś miał jakieś tam z tego zajęcie i pieniądze, że wyposaży ich, załatwi im jakieś paszporty na podstawie takich czy innych procedur, które Polska prowadziła.
I te zaproszenia.
I te zaproszenia i na różnych kłamstwach, na oparte zwykle na jakimś podstępie, że jadą do pracy krótkotrwałej, że będą zatrudnione w hotelach, w restauracjach, będą sprzątaczkami. W większości, tak jak z mojego doświadczenia wynikało, żadna z nich nie jedzie do te młode dziewczęta 13-14-letnie, których tam było właśnie głównie najwyższą cenę uzyskiwały właśnie takie im młodsze, tym lepsze. Jak państwo wiecie, już samo to jest przestępstwem. Nie trzeba nawet zmuszać i gwałcić osoby poniżej lat 15. I z mojego doświadczenia wynika, że mamy do czynienia z olbrzymim na skalę właściwie już przemysłową, można powiedzieć, koncernem, który rekrutuje podstępem różne młode osoby do jakiejś legalnej pracy. Tu są załatwiane specjalne firmy, które to niby mają robić tą legalną pracę, a w istocie rzeczy trafiają w ręce alfonsów, którzy następnie pozbawiają ich tych paszportów i mówią, dużo kosztowało nas zachodu twoje tu sprowadzenie i teraz musisz odpracować. A jak nie, to oczywiście używano odpowiednią siłę, przemoc, podstęp, czasami i narkotyki, żeby osłabić wolę oporu.
Tu wtrącę, że mamy lata 90. Ta afera wtedy się rozkręca na Podkarpaciu. Około 300 kobiet, w tym prawdopodobnie, może nawet bezprawdopodobnie nieletnie, tak jak pan prokurator mówi, jest za wschodnią granicą sieć przeróżnych alfonsów, sutenerów, którzy szczególnie po biedniejszych regionach jeżdżą i wyłapują, czy no, namierzają ładne dziewczyny. Zobaczcie, że to nie jest żadna przeszłość, że w naszych czasach to samo robili agenci Epsteina. To już wiemy. W Krakowie działał taki alfons, naganiacz, a Warszawa była centrum przerzutowym. I to jeszcze 5, 8, 10 lat temu. Także naprawdę w bardzo bliskich, można powiedzieć czasowo, nam bliskich czasach. I mamy to samo. Wtedy, no to wiadomo było, że to są jakieś służby, czy bloku Związku Radzieckiego, czy rosyjskie, czy jeszcze ukraińskie pod wpływem Rosji. Dzisiaj, no to również mamy związki Putina z aferą Epsteina.
I teraz zauważmy, pierwsze aresztowania dotyczą tych dwóch właśnie Ukraińców. Oni tam dostają rok czy dwa więzienia. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, jak mocno oni są uplasowani w Polsce, skoro otrzymują obywatelstwo. Przecież jakieś służby są, które powinni sprawdzić ich przeszłość, powinni sprawdzić, czym się zajmują w Polsce. Nie było to trudne.
Tu ja dodam informację. W 1995 roku otwierają burdel w Jaśle, a w 2001 roku, czyli zobaczcie, 6 lat potem, Aleksander Kwaśniewski, jednemu z nich, Jewgenijowi, nadaje postanowieniem prezydenta RP obywatelstwo. No zobaczcie, jaka kpina. To jest za rządów Millera. Przypominam, że dzisiaj Miller już znowu nadaje cyrylicą, znowu pokazuje w swoich różnych komentarzach bardzo prorosyjski punkt widzenia, antyukraiński, a ostatnio wręcz ostentacyjnie wprost poparł towarzysza Brauna. Także chyba nie dziwota, że ta mafia ze wschodu jest wręcz legalizowana i ochraniana przez kogoś w rządzie Millera, a sam Kwaśniewski jest też tutaj osobą, która legalizuje pobyt jednemu z tych mafiozów. Mówimy o procesie. Rzeczywiście ci sutenerzy w 2005 roku zostają oskarżeni o udział w grupie przestępczej, która handlowała kobietami i tak dalej. Czyli ta zbrodnia, jak to pan prokurator mówi,
no właśnie,
konwencje międzynarodowe ją ścigają.
Tak, tutaj wyraźnie z mojej wypowiedzi, a zaraz powiem i uzasadnię to pewną sprawą z Lublina, jawi się, bo cały czas tak dokładnie nie piszą, za co oni byli skazani, ale patrzymy rok, półtora, no to proszę zwrócić uwagę, że związek przestępczy, udział w związku przestępczym, to zagrożenie jest do 25 lat pozbawienia wolności. A przestępstwo konwencyjne, które tu coraz wyraźniej widać, że można było, bo może nie przeprowadzili, ale właśnie zapytam dlaczego. Tu się wyraźnie jawi, że mamy do czynienia z przestępstwem konwencyjnym, handlu ludźmi. A takie przestępstwo to zbrodnia. Zbrodnia ścigana od minimum lat 3 do dożywocia włącznie. I wyroki 1, 2...
To jest śmiech.
To jest jakiś śmiech, bo widać z tego wyraźnie, że nie byli ścigani ani z artykułów mafijnych, ani z artykułów o handlu ludźmi. A powiem państwu, że już kilka lat wcześniej w mojej prokuraturze nadzorowaliśmy śledztwo handlu polskimi noworodkami, które też początkowo wszystkie sądy odmawiały ścigania, że to jest przestępstwo konwencyjne handlu ludźmi, mówiąc, że skoro zostały dopięte formalnie procedury adopcyjne, to te matki, które postanowiły pozbyć się tych swoich dzieci poprzez taką adopcję do Kanady, do USA, to jest wszystko w porządku, bo formalnie wyczerpano pewne procedury prawa rodzinnego. Myśmy z uporem przez wszystkie instancje, aż po Sąd Najwyższy, twierdzili, że jeżeli za to były pieniądze, to już to samo kwalifikuje i jednocześnie z pominięciem prób, żeby te dzieci były w Polsce.
Znalazły rodziców adopcyjnych tutaj.
Tak jest, od razu Kanada.
Od razu są sprzedawane.
Znaczy,
tak,
że jest zorganizowana grupa przestępcza i myśmy doprowadzili do podjęcia przez sądy tych aktów oskarżenia przez nas skierowanych i ostatecznie do skazania. Byli w to oczywiście inspiratorami, również prawnicy w warszawscy, akurat środowisko warszawskich adwokatów. Więc przetarcie, bo do czasów lat 80. w Polsce właściwie nie istniało ściganie przestępstw konwencyjnych. Polska była jakby poza tym światem normalnym, cywilizowanym, zachodnim, demokratycznym i trzeba było przetrzeć drogi, sformułować, co to konkretnie jest handel ludźmi, bo w konwencji pisało tylko handel ludźmi, tak? Myśmy to dokonali, więc i to było głośne, więc i to był precedens, który poszedł. I to się stało na początku, w połowie lat 90., więc nie można się tłumaczyć, że nie wiedzieliśmy, prokuratura, sąd, policja, że sprowadzenie kilkuset osób, wyzyskiwanie ich wręcz do pracy niewolniczej, tak jak to jest, jak już powiedziałem, jak można przypuszczać, w tych domach publicznych i że przy takim wielkim przemyśle, w którym są zaangażowani ludzie z wielu stron świata, spoza granic Polski, to mamy ewidentny związek przestępcy o charakterze międzynarodowym i przestępstwo ścigane konwencjami międzynarodowymi. A jednocześnie nie wiem, czy oni są tylko figurantami, bo ich się karze za bardzo nisko, tak jakby oni byli tylko zwykłymi, drobnymi uczestnikami wielkiego przedsięwzięcia, a być może oni byli głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia. Nie wiemy, ponieważ nie ma ze strony prokuratury i policji żadnych ruchów. I teraz powiem dlaczego, bo państwo nie wszyscy pamiętacie. Bo oni mają ochronę. Ochronę służb i ochronę prokuratury.
No to w tym momencie troszkę szczegółów, że mimo, że paragrafy pozwalały na wieloletnie więzienie, to pani prokurator Anna Habało z Rzeszowa zaproponowała, sam prokurator proponuje, to nie wyrok sądu, im rok więzienia, uwaga, w zawieszeniu na 2 lata. No śmieję się, bo dokładnie takiego wyroku za moje kazania, za czasów Ziobry prokuratura w Lublinie dla mnie chciała. A tu zobaczcie, mamy gang handlu ludźmi i pani prokurator Habało z Rzeszowa domaga się tak śmiesznego wyroku i oni się dobrowolnie na te zawiasy zgadzają.
Mówimy o roku 2005, tak?
2005. No. I ta pani prokurator obecnie odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za korupcję, powoływanie się na wpływy i ujawnienie tajemnicy służbowej. Czyli mamy ślad, że ta afera to nie są tylko mafiozi, alfonsi tam stąd czy stamtąd, tylko urzędnicy, najwyżsi urzędnicy państwowi, prokuratorzy, być może szerzej, są umoczeni w sprawie krycia tych braci, którzy zorganizowali sieć tych burdeli.
Więc zanim dojdzie do pani prokurator i do oskarżenia, i do wyroku sądu, oczywiście oni muszą mieć opiekę taką, że to się w ogóle do prokuratury początkowo nie dostaje. Jak widzimy, działają bezkarnie najpierw 10 lat, potem po tym drobnym wyroku, który ich nic nie kosztuje w zasadzie, kontynuują dalej. To jest kolejny dowód wręcz na moje przypuszczenie, że jest to zorganizowany supermafijny związek, bo jeżeli by organizatorów zamknięto w 2005 roku, to by się rozpadło. A burdele działają, oni wychodzą z więzienia i dalej jest kontynuowana ta sama działalność aż do 2016 roku, kiedy dopiero prokuratura zamknie ich ponownie, ale też wyroki będą minimalne. I na czym polega ta ochrona? Żebyście to państwo rozumieli, tak mówią publicystycznie ochrona, bo tam skazano, o ile pamiętam, 5 funkcjonariuszy, może więcej, Centralnego Biura Śledczego Policji, w tym 3 naczelników z Przemyśla, z Rzeszowa, Odwalki, właśnie z przestępczością zorganizowaną. CBŚ został powołany w 1999 chyba roku, czy 2000, do walki specjalnie scalono takie wydziały PZ-ów z wydziałami walki z narkotykami i z wydziałami do walki ekonomicznej,
przestępstwa gospodarcze.
I taka specjalna, wyspecjalizowana komórka miała zająć się i zlikwidować te przestępstwa. A oni wszyscy, ci, o których mówię, nie muszę pamiętać, ilu ich było, wszyscy na funkcjach, czyli w tamtym regionie kierujący walką z przestępczością zorganizowaną, oni wszyscy są klientami w tych właśnie zakładach publicznych.
Czyli w tych burdelach są klientami, prawdopodobnie nie za darmo.
A ich takim pełnomocnikiem, pośrednikiem do prokuratury jest taki przedsiębiorca z Leżajska, który ma bezpośrednie podejście do prokuratorów, właśnie do kierownictwa prokuratury poprzez skorumpowanie. O tym powiem jeszcze później.
Czyli stąd
Ale chcę powiedzieć, na czym polega taka ochrona,
prokurator,
zanim to dojdzie do prokuratury i do sądu. Otóż znowuż nie powiem, jak tam było, ale powiem na moim przykładzie z podwórka lubelskiego.
A te modele są powielane.
Modele są podobne. Są tu ochraniono grupę kradzieży samochodów, tam burdele, W związku z tym trochę inne, ale metody, mechanizm jest taki sam. Jak to wyglądało na terenie apelacji?
Lubelski.
Otóż szef również oczywiście Centralnego Biura Śledczego postanowił podzielić się ze specjalną grupą powołaną, no myśmy omawiali o zwalczaniu kradzieży, dzisiaj tego państwo nie wiecie, ale dzisiaj tyle samochodów, co ginie w Polsce, to ginęło kiedyś w jednym województwie. To są czasy tego typu kradzieży.
Masową skalę.
Przemykały nam przez tą pustą granicę niestrzeżoną, a jak zamknęliśmy strażników skorumpowanych i zamknęliśmy celników skorumpowanych i już nie mogły przechodzić przez granicę, to się zaczęły te dziuple i wykupki. No i trzeba było, specjalną sekcję powołaliśmy tutaj w policji do zwalczania kradzieży samochodów, wyspecjalizowaną, no i trzeba było się jakoś tych ze złodziei z policjantami weszli w związek. Czyli wyglądało to tak, że złodzieje kradli, policjantom zgłaszali, policjanci mówili, kto ten mieszka, bo zwykle złodziej nie wiedział, kogo tam dokładnie okradli,
czyli
gdzie ten mieszka.
Właściciel ukradzionego samochodu zgłaszał się do policji, tam podawał swoje dane, adres. Tak. Policja dawała bandytom adres tego pana.
Zanim prokuratura wiedziała, o co chodzi.
Wieczorem do niego przychodził gangus
i 5 tysięcy złotych.
Zapłacisz 5 tysięcy.
Się nazywało wykupka.
Oddamy ci samochód.
A potem trzeba było się tym jakoś dzielić. Oczywiście jakoś tam na to wpadło i CBŚ, o tym w szczegółach nie będziemy rozmawiali, ale postanowił on też z tego czerpać jakieś korzyści i wysyłał swoich funkcjonariuszy. To są, tak się ten proceder trwał, żeby z kolei jakoś tam się podzielili, ale żeby to się udało, to wyglądało to tak, że sprzecznie z prawem i instrukcjami dotyczącymi ówczesnymi tajnego współpracownika, to już nie jest czas esbeckie, to trochę wszystko jest inaczej, ale też bez szczegółów. I oni werbowali, ci jego funkcjonariusze, tych złodziei jako
współpracowników.
I w ten sposób
proceder można było rozwijać.
Można było z kolei nagrać tych policjantów, którzy przychodzili się dzielić i w ten sposób trzymać w szachu.
I jedną i drugą stronę.
To było do tego stopnia skandaliczne, że funkcjonariusze policji pisali do mnie listy oburzeni. Funkcjonariusze wysokiego szczebla z Komendy Wojewódzkiej Policji pisali do mnie skargi i prośby, żeby coś z tym zrobić, bo żądają CBŚP od nich również wykupki, jak pomogą w odnalezieniu skradzionego samochodu. Więc bezczelność była już do tego stopnia duża. No jak ja to wszystko pisałem ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, to oczywiście posypały się na mnie skargi, groźby. Z innych programów to państwo wiecie, ale model jest tak. Ochranianie to nie jest jakieś tam ochranianie. To jest popełnianie przestępstw. Ci dwaj byli gangusy, wiedzieli, kiedy przyjdzie ochrona, wiedzieli, kto ma zeznawać, bo kto tam dobrowolnie świadczy te usługi, jaka policja wewnętrzna czy różna inna przyjdzie, a jak jakikolwiek policjant inny na to wpadł, to mieli na niego odpowiednie przygotowane dokumenty poprzez różną swoją sieć tajnych współpracowników, żeby lepiej się nie włączał, no bo CBŚP miał takie kompetencje, że mógł powiedzieć, odsuń się gościu, to nie jest dochodzeniowcom czy różnym innym oficerom śledczym, to nie twoja rola, my tu prowadzimy operację tajną, specjalną nad gangami, nie masz tu nic do powiedzenia, my prowadzimy to śledztwo. Tak? I w ten sposób paraliżowano wszystkie inne możliwe służby przed ujawnieniem tego zorganizowanego, mafijnego, międzynarodowego przestępstwa.
Czyli służba powołana w policji do zorganizowanej, do zwalczania zorganizowanej przestępczości sama stała się zorganizowaną przestępczością na terenie województwa podkarpackiego.
Jak państwo wiecie, ja uważałem zawsze, że funkcjonariusz, który wejdzie raz, złamie prawo, da się skorumpować, to jest członkiem zorganizowanego związku przestępczego. I tu się jednak też dalej nic nie działo. Myśmy sobie z tym poradzili. Jak państwo wiecie, miałem duże kłopoty tam poprzez podsłuchiwanie mnie nielegalnie, zastraszanie, gdy się nie udało, to dowiedzieli się, gdzie córka będzie spędzała, w jakim gronie obronę pracy magisterskiej. Tam weszła skorumpowana, taka podległa inspektorowi, szefowi Centralnego Biura Śledczego grupa w 3 samochody z awanturą, że tu się dzieje coś złego. Kiedy się okazało, że nikt nie jest nietrzeźwy, że się tam nic nie działo i że nikt nie zgłasiał.
A zatrzymali.
Zatrzymali oczywiście.
Młodzież, znaczy studentów.
Wtedy zadzwonili do mnie w nocy i myśleli, że mnie podprowadzą, że ja powiem, proszę ich natychmiast wypuścić. Ja z dziećmi porozmawiałem, żeby spokojnie wytrzymali do rana. Nic się nie stało. No jak się okazało, śledztwo mi zabrali oczywiście do Ełku. No i okazało się, że bezprawnie działali funkcjonariusze. To gdy prokuratura tamta chciała oskarżyć tych funkcjonariuszy, to prokurator generalny, minister sprawiedliwości powiedział, że prokuratorowi apelacyjnego, że go wyrzuci z pracy w ogóle. On mnie błagał, żebym się zgodził, że było chociaż warunkowe tylko umorzenie, a nie akt oskarżenia. Dlatego, że go znałem i wiedziałem, to dobry prokurator, to się wyraziłem na to zgodę.
A jeszcze dopytam,
ale
jaką
funkcję? Chcę, żebyście państwo wiedzieli, jak to idzie.
Jakie to jest podłe mechanizm. Środowisko i że nie oszczędzą rodziny, nie oszczędzą dzieci. Jaką funkcję w tym momencie pan prokurator pełnił, kiedy było to zatrzymanie pana córki?
Byłem prokuratorem apelacyjnym w Lublinie.
Czyli zobaczcie, tak wysokiego urzędnika prokuratury potrafiono w tamtych czasach, to który jest rok?
To jest rok 2000 już.
2000. Potrafiono nękać przez, można powiedzieć, dość rozbudowaną akcję policji. Czyli nie, że jeden policjant tam coś zrobił, przyszedł, awanturę i tak dalej, tylko na najwyższych szczeblach policji, że tak można...
3 auta prewencji były.
To jest naprawdę jak na
wyjątkowych bandytów jak takich. Jakby
była rozruba pod dyskoteką z maczetami.
A oni przy tam kominku, przy śpiewie
siedzieli sobie
6 osób.
Nikomu nie
wszystko
przeszkadzali.
Prawnicy, przyszli sędziowie, prokuratorzy i adwokaci.
No dobrze, no to już widzicie w każdym razie, jak to jest na wysokim szczeblu, być może centralnym szczeblu niekiedy, skorumpowana machina w państwie polskim. Wróćmy do tego Podkarpacia.
Dobrze.
Mamy już tu wyrok, czyli w zawieszeniu rok. Mamy panią prokurator, która okazała się skorumpowana, choć...
Ale nikt tego nie wie. Ona potem awansuje na szefa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie.
Zobaczcie, jakich ona musi mieć mocodawców, jak wysoko, prawdopodobnie na szczeblu ministerialnym, żeby po ukręceniu tak wielkiego śledztwa, a zaraz jeszcze będziemy mówić jak wielkiego, ona nie zostaje jakoś podejrzana, czy jakieś dyscyplinarne, tylko ona zostaje awansowana. Awansowana gdzie? Do Warszawy?
Na szefa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie.
Czyli
aha, taki czyli
najwyższy
mój.
Prokurator wojewódzki w Rzeszowie, można tak powiedzieć.
Tak, więcej jak wojewódzki, bo
to
są... I to
robi
tak,
prokurator
regiony.
Krajowy, czy tam generalny taki awans.
Powołuje prokurator generalny oczywiście.
No to widzicie,
nie jest w stanie.
Widzicie, jak no naprawdę te macki oplotły, być może oplatają państwo polskie.
O tym wyroku, tak? Bo to trzeba by skomentować. Otóż ona otrzymała 6 lat pozbawienia wolności. I tak w sposób szczególny zainteresowałem się uzasadnieniem, które sąd wygłaszał. I sąd powiedział w uzasadnieniu wyroku, że to była świetna prokurator, bardzo wnikliwa, bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowana i wszystko dopiero jej się życie załamało i stała się gangusem, w tym znaczeniu skorumpowanym, gdy weszła w związek, w konfidencję z innym prokuratorem, który był osią wszelkiego zła, jak powiedział sąd na Podkarpaciu, a to był inny, podległy jej niby prokurator, bo szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
Niższego rzędu.
Niższego rzędu. Znany dla państwa jako Zbigniew N. I teraz trzeba by o nim powiedzieć, bo on dostał 5 lat, ale później.
Czyli ona 6, on 5, choć on był szefem.
On jest szefem tego nieformalnego jakby związku skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, bo nie będę teraz się koncentrował, ile tam dostali ci z CBŚP. Zajmiemy się prokuraturą, dlatego że to również poprzez mój osobisty los i dotknięcie i zetknięcie pokażę państwu też mechanizmy obezwładniania prokuratury, prokuratorów. Otóż ten Zbigniew N., którego powinienem mówić po nazwisku, bo jest tym, który wyrządził mi największe krzywdy, któremu się udało procesowo, bo te, które mnie tam poniewierano, zastraszano, ścigano, których państwo wiecie, to drobiazg, ale procesowo miałem największe nieprzyjemności z jego powodu. Otóż to jest człowiek, który, gdy byłem szefem prokuratury krajowej, to on był zastępcą prokuratora okręgowego wówczas w Rzeszowie. I na czele prokuratury w Rzeszowie stał pan prokurator mój, znany mi, nie wiem, czy by chciał, żeby wymienić nazwiska, ale bardzo dobry, przeze mnie powołany tam prokurator. A na czele od wielu, wielu lat, chyba od początku lat 90. prawie, stał szef prokuratury apelacyjnej. Też nie będę mówił nazwiska, bo nie uzgadniałem przecież z nimi.
Ale
czy by zechcieli.
Rozumiemy, że porządni urzędnicy.
Doskonały zawodowiec, profesjonalista, którego tak podobnie jak i mnie przeszedł 10-11 prokuratorów generalnych i było bez żadnych zastrzeżeń do jego pracy. I oni do mnie przyjechali z dowodami, że ten Zbigniew N. wykorzystuje i przesyła informacje z tajnych postępowań prokuratorskich po to, żeby ich zdyskredytować, że nie panują
nad śledztwami.
Państwo z moich wcześniej różnych wiecie, że to jest jedno z groźniejszych rzeczy, jaka może się wydarzyć. Szef, gdy różnych i służb, i prokuratury, gdy ma kretów i nie panuje, no to łatwo go wysadzić w powietrze. I oni mi przynieśli na to dowody takie ewidentne. On to zrobił już to we współpracy z później skazanym baronem PSL-u, tam, którego tam nazywają skazanego też wiele lat więzienia, Jan B., poseł, senator, baron. On jest we współpracy również z marszałkiem, też z baronem.
Marszałkiem województwa.
Województwa PSL-u, też skazanym.
Politycy PSL skazani w aferach korupcyjnych.
Korupcyjnych na wieloletnie więzienia. We współpracy właśnie z tym, który był pośrednikiem, tym D. D. Głównie z tym D, z tym Marianem D, tym właścicielem firmy w Leżajsku, ale który wszystko uzgadniają ze Zbigniewem N.
Który jest prokuratorem, zastępcą prokuratora okręgowego w Rzeszowie.
Jeszcze wtedy nie jest. Mówimy, będzie tak skazany. ale ja go wyrzucam z roboty i polecam wszcząć postępowanie dyscyplinarne za to, co zrobił. No niestety nasz czas się kończy, przychodzi grupa prokuratorów kierownictwa Millera, mnie on odwołuje.
Czyli 2001 rok.
Mamy 2001 Miller rok, zostaje, jesień.
Zostaje tak. premierem i czyści sobie, no czyści, bardziej brudzi prokuraturę.
I w jaki sposób ten człowiek zostaje dalej w prokuraturze, chociaż nie pełni wysokich funkcji. Pożegnał się z funkcją prokuratora funkcyjnego. Ale nadchodzą, upada i Miller, upada rząd pisowski pierwszy, Kaczyński.
2005-2007.
I ten człowiek wraca na funkcję już nie na zastępcy, a te wszystkie anonimy, które pisał, teraz są interpelacjami jeszcze niedoszłego, później skazanego Jana B., posła. I on te wszystkie skargi pisze do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z PO jednego i drugiego, którzy tam są kolejno, a jeden z nich okazuje się najbliższym towarzyszem.
Tego pana N.
Tego pana N.
Dobrze, bo to dokładnie. Wiecie, trudno się w tym zorientować, ale mam nadzieję, że nasi widzowie...
I oczywiście te anonimy wszystkie
nad narracją.
I te spiski doprowadzają już do dymisji i prokuratora apelacyjnego, i do prokuratora rzeszowskiego. Oczywiście były ku temu tam jakieś tam podstawy, bo tam doszło do różnych konfiguracji w wymiarze sprawiedliwości, koncyliacyjnej, takich postaw między środowiskami biznesmenów, przestępców, a wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura i sądy zachowywali się, osoby funkcyjne tam, no niezbyt przyzwoicie z punktu widzenia etyki zawodu sędziego i prokuratora. W związku z tym pewne przesłanki i powody również były.
Jeśli doszliśmy do pierwszej kadencji Platformy Obywatelskiej, bo tu już
tak,
ta narracja do tego doszła,
jesteśmy.
No to ja przypomnę wam, że mamy, czy poinformuję, że mamy sondę, w której bardzo chcielibyśmy, żebyście wzięli udział, bo teraz znowu koalicja, gdzie Platforma Obywatelska jest trzonem tej koalicji i premierem znowu jest Donald Tusk, żebyście wypowiedzieli się, jak w waszej opinii, jak obserwujecie te ostatnie dwa lata, jak obserwujecie te afery, o których teraz mówimy, które już dochodzą zaraz do naszych czasów. Czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Żurek oczyści, uzdrowi prokuraturę? To wasza teraz prośba do was, żebyście wzięli udział w tej sądzie. Czy już mamy pierwsze wyniki tej sądy? Jeszcze nie. No to czekamy. O, tu już mam, przepraszam, 623 głosy. Czy minister Żurek uzdrowi prokuraturę? Na tak jest 60%, na nie 40%. Czekamy na rozwój sytuacji. Dziękuję wam za wszystkie głosy i za to, że tak licznie nas oglądacie.
Miejmy nadzieję, wracamy. Że jeżeli tak, to zrobi to jeszcze przed upływem tej kadencji, bo jak nie, to może nie być kolejnej kadencji i czasu. Ale wracajmy. Ten człowiek naprawdę miał w sobie dużo różnych pomocników.
Mówimy o tym N czy
tak,
D?
Tak, o tym N. Ponieważ do tego D jeszcze wrócimy. Ponieważ on, jak miałem go odwołać, to uprzedzająco, zanim przyjechali do mnie szefowie prokuratury z tym wnioskiem, to do mnie nawet biskupi telefonowali, żebym go nie zwołał, nie odwołał.
To
więc
mamy.
Jednego
mamy
z biskupów powiedziałem, krakowskich oczywiście, byście nie mieli wątpliwości, więc zapytałem go.
W Krakowie jest, że tak powiem, łeb tej hydry.
Tam gdzieś się tak działo. I on do mnie mówił, że dobry człowiek, taki katolik. I wszyscy pewnie liczyli, że ja też, skoro katolik jeszcze, no to oczywiście to. To jakby jedna grupa... Nie.
To jak tak, to tak katolika skazać?
Tak nie działa u mnie. W związku z tym powiedziałem biskupowi, że ja mu nie powołuję proboszczy, niech pilnuje, żeby miał dobrych uczciwych proboszczy, a ja będę chciał mieć uczciwych prokuratorów na swoich funkcjach. No i o dziwo, kiedy ten człowiek zostaje szefem, to ja o tym jeszcze nic nie wiem, że on zostaje szefem. Ja, że on został szefem w Rzeszowie, dowiedziałem dopiero, jak był już jego proces. Proces o uchylenie immunitetu i następnie o skazanie. Bo gdybym wiedział, to nigdy nie doszłoby do kontynuacji mojego procesu o wypadek. Bo teraz muszę to powiedzieć, to się wiąże. Miałem taki wypadek w dramatycznych okolicznościach. Potrąciłem kobietę, złamałem nogę. Jechałem z góry, całą noc padał deszcz.
Były podobne
ze śniegiem.
Warunki jak teraz.
Coś strasznego, dużo gorsze, bo były takie zwały lodu. Tam straciłem oponę na takim zwale lodu. Zdmuchnęło mi powietrze, nie miałem już możliwości wyratować się. No i prokuratura umorzyła postępowanie w Tarnobrzegu, bo nie lubelska. I wydawało się, że wszystko okej. I naraz prokuratura w Rzeszowie wszczęła mi śledztwo. A ja otrzymuję z prokuratury w Rzeszowie od kolegów telefony. Szefie, słuchaj, tam spotyka się kierownictwo prokuratury w takiej leśniczówce. Tam są prokuratorzy, policjanci, biegli i spiskują, jak szefa załatwić. No cóż mogłem zrobić na takie... Jaką obronę mogłem podjąć? No i oczywiście okazuje się, że wkrótce wysmażono akt oskarżenia w tej sprawie, która została umorzona. I gdybym wiedział, że on jest szefem prokuratury, bo ja zwróciłem wtedy uwagę na kierownictwo apelacji. W apelacji była już ta pani Hanna, później skazana H. No i mnie, jej nazwisko nic nie mówiło. Gdybym ja wtedy zobaczył, że prokuratorem okręgowym w Rzeszowie jest ten człowiek, którego wyrzucić chciałem z prokuratury, to oczywiście sprawa zostałaby z tej prokuratury zabrana i nigdy by do tego mojego procesu nie doszło.
Jeśli tu mogę wtrącić, bo kilkukrotnie mówię do naszych stałych
widzów. Bo musimy powiedzieć, po co ten proces był,
ale zobaczcie, prokurator Blejerski chce oczyścić prokuraturę i państwo polskie z człowieka, który jest powiązany z, no, być może międzynarodowymi ogromnymi aferami. Nie udaje się to, no to w zemście ten człowiek chce usunąć prokuratora Blajerskiego. I teraz pytamy ministra Żurka, po której stronie pan prokurator stanie. Wielokrotnie mówiliśmy, że prokurator Blajerski, któremu zabrano możliwość oczyszczenia wtedy prokuratury, jest gotowy pomóc dziś. Czy chce pan, panie ministrze? Oferta, rozumiem, ciągle jest na stole.
Oferta jest na stole, ale ona nie zostanie przyjęta z powodów, które powiem w tej chwili.
No, mówiłem, że będzie
otóż
ciekawie.
Otóż mówiłem państwu, że on był jednym powiernikiem, doradcą dwóch ministrów sprawiedliwości, prokuratorów generalnych z PO. I jeden z nich w dalszym ciągu rozdaje karty, jeśli chodzi o stanowiska i funkcje kierownicze w prokuraturze. A to jest ten sam minister, proszę państwa, o którym kiedyś wam mówiłem, że jak przegrał sprawę o kasację jako pełnomocnik w pewnej sprawie, to w pierwszą decyzją odwołał tego mojego najlepszego prokuratora, dyrektora, też nie powiem nazwiska, ale dyrektora departamentu, jeśli chodzi o sprawy cywilne, administracyjne. Bo w prokuraturze ten wąski, drobny wycinek spraw w stosunku do całości, zwany ściganiem przestępstw, jest bardzo kiedyś mało i źle obsadzony, jeśli chodzi o kompetencje osób, bo prokuratorzy byli w latach wcześniejszych uczeni tylko prawa karnego. To, że weszliśmy, że tak samo są kształceni jak sędziowie, to jest dużo późniejsze. W tamtych latach to taki ktoś, kto znał prawo cywilne, administracyjne i gąszcz procedur, jeśli chodzi o prawo administracyjne, gdzie jest setki postępowań szczególnych, setki tam naprawdę. Procedura cywilna już jest łatwiejsza do opanowania jak procedura spraw administracyjnych. To było naprawdę moloch dla każdego prawnika. I taką osobę z zemsty w pierwszych zaraz urzędowaniu odwołał za to, że kiedyś przegrał sprawę, a jednocześnie był, okazało się, doradcą, a mało tego, jak mówiono i prasa pisała, i przyjacielem tegoż właśnie Zbigniewa N. No to widzieliście państwo, właśnie, że ja...
Bez szans.
Już byłem i bez szans, oczywiście. Bo w ślad za tym niesie się cały czas te zaplecowe, za plecami różnie rozgłaszane opinie tych ludzi złych, powiedziałbym. I no po prostu nie ma wyjścia dla mnie. A wtedy ja myślałem, że tak, do swojego adwokata mówię, obrońcy mojego przyjaciela, słuchaj Leszku, nie, bo tam dochodziło do grandy. Znaleziono, że był słup żelazny, na którym straciłem oponę. Biegłego socjopatę z Krakowa, który był moim osobistym również wrogiem, bo przeze mnie przegrywał pewien konkurs i miał żale.
Łatwo było to śledztwo podważać dalej.
Może tam było błędów taka masa, ale powiedziałem, jak uchylimy ten wyrok, bo tylko to możemy zrobić, nie uda nam się zmienić, jeśli chodzi merytorycznie o jego treść, możemy tylko wygrać uchylenie, to jeżeli to będę miał dalej 5 lat,
bo
najpierw mi trzymali, umorzyli, potem wznowili proces sądowy. Nie chciałem już tego dalej, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem i o tym Zbigniewie N, i o tym, z kim on jest skumplowany. I myślałem, że jeszcze przyszli uczciwi ludzie do kierownictwa prokuratury i ja do niej wrócę. Po sprawie, czasach Millera i Ziobry.
Po czasach Millera.
Mam szansę wrócić do firmy. No.
Że teraz mamy czasy Platformy,
tak
tej
jest.
Pierwszej.
Tak.
I że pana prokuratora przywrócą.
Ach,
jak już wiecie, nie przywrócili wtedy. Minęło 2 lata. I zobaczcie, nie dość, że nikt się nie odezwał do prokuratora Blajerskiego, tak doświadczonego pogromcy zarówno gangusów, jak i skorumpowanych prokuratorów, nikt się do dzisiaj nie odezwał, kiedy mówimy już 2 rok o tym w tych programach. A zobaczcie, jak świat dziennikarzy jest skorumpowany. W którym innym medium słyszeliście coś o rewelacjach prokuratora Blajerskiego? Na przykład o tym, że Macierewicz to wyszkolony agent rosyjski. To przecież bomba. Cichosza. Tylko w telewizji Idź Pod Prąd. No. Ja się tym nie chwalę. Ja wołam o zmianę. Bo to jest skandal, że tak się dzieje i że takiego człowieka nie biorą do tego, żeby pomóc dzisiaj uzdrowić prokuraturę i państwo polskie, kiedy już widzimy, że to nie tylko afera podkarpacka, ale wręcz międzynarodowa, oplatająca nas z 2 stron, i z Ameryki, i z Rosji, i być może z Izraela. Afera. A oni dalej, jak na Titaniku, tańczą i się bawią. Zaprosimy na chwilę mecenasa Giertycha,
dobrze,
który porównuje. Żebyście nie myśleli, że to nasz jakiś taki, tu sobie wymyśliliśmy porównanie afery Epsteina z aferą podkarpacką. Mecenas Giertych, prosimy.
Złożyłem wniosek do prokuratora generalnego o wznowienie sprawy pana Dawida Kosteckiego, cygana, pseudonim cygan, boksera słynnego, który zmarł w bardzo tajemniczych okolicznościach na początku sierpnia 19 roku w więzieniu warszawskim, w areszcie śledczym na Białołęce, gdzie został przewieziony wbrew swojej woli na zeznania. Miał wyrok, który odsiadywał, już mu się niedługo kończył w Rzeszowie. I został przewieziony do Białołęki. Obawiał się tego przejazdu. Dlaczego mówię o Kosteckim? Bo Kostecki był uznawany za depozytariusza, albo przynajmniej za osobę, która wie, gdzie znajdują się nagrania z afery podkarpackiej. Afery, która wedle mojej wiedzy była realna. I były tam osoby z najwyższego kierownictwa PiS-u, które były nagrane. Te nagrania zniknęły. I wielu podejrzewało, że Dawid Kostecki je ma albo wie, gdzie one są. Dlatego liczę, że pan prokurator generalny nakaże wznowić śledztwo i że wreszcie wyjaśnimy aferę podkarpacką. Kto był na tych nagraniach? Czy prawdą jest, że były tam nagrania z małoletnimi osobami? Myślę, że PiS, który tak ceni wartości rodzinne, powinien poprzeć wyjaśnienie tej historii. Nasze okrzyki, Donald Trump, te czapeczki MAGA Jarka Kaczyńskiego, to wszystko bardzo panowie źle się kojarzy. Ale już to, że ten sam modus operandi był w aferze podkarpackiej, którą żeście wyciszyli.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Od poniedziałku do piątku o 13:00 na żywo. Jesteśmy tutaj dla Ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Najważniejsze newsy z Polski i świata.
Bez ściemy, bez lania wody.
No, widzicie, że to nie tylko nasze tu jakieś powiązania nam wychodzą, ale mecenas, który prowadzi tę sprawę, który zna dokumenty, zna materiał procesowy, z pana Kosteckiego, jego śmierci i działalności.
Był jego obrońcą, tak, o ile pamiętam.
I do dzisiaj reprezentuje jego rodzinę, która dopomina się prawdy w tej sprawie. On mówi teraz o nagraniach, bo jeszcze tego wątkuśmy nie poruszali.
Tak, właśnie.
Mówi się w prasie, że to jest 400...
Teraz muszę skoncentrować.
450 taśm, które weszły weszły też nasze służby w posiadanie części tych taśm. Słuch. Ślad zaginął. Na pewno SBU Ukrainy, na pewno Moskwa, nie wiadomo kto jeszcze posiada te taśmy. U nas cisza. Czy coś w tym wątku?
To jest
możemy...
bardzo ważna wypowiedź, właśnie dlatego, że pokazuje, że być może istnieją jakieś poważne związki. Ja powiem z moich uzasadnionych przypuszczeń, tak jak Państwo pamiętacie, króciutko referowałem sprawę handlu dziećmi naszymi i Kanada i Stany Zjednoczone, to widzicie Państwo, że jakieś związki przestępcze zawsze w tamtym kierunku są. Ja nie wiem, czy może niektóre, może wiele z tych pań, które młodych dziewcząt zresztą najczęściej, które były wykorzystywane seksualnie w tych 8 domach publicznych prowadzonych przez tych Ukraińców, czy one nie wylądowały również tam na tej wyspie? Bo te związki mafijne, międzynarodowe, które ja wiem, które miały miejsce wówczas między środowiskami zawodowymi i prawniczymi, a o nich tu mówimy, miały już wtedy drogi i kontakty przetarte do Stanów Zjednoczonych i do Kanady. Więc ja nie wykluczam, że mogły być te związki bardzo konkretne, ale właśnie nikt żadnych ustaleń w tym kierunku nie zrobił. I dlatego pan Giertych apeluje, żeby zrobić tu ustalenia, że mamy nie jakiś dwóch drobnych gangusów po roku, którzy już odbyli kary, uciekli, tylko w dalszym ciągu możemy przesłuchać 200-300 kobiet, żeby się dowiedzieć więcej o ich losach, gdzie one są. Może są i tutaj, może wyjechały, może właśnie są już w Stanach, może są jako świadkowie we współpracy z tamtymi organami do odzyskania, nawiązać kontakt, bo mamy i niezbadany w ogóle, nieporuszony problem tego, co nazywamy zbrodnią handlu ludźmi. A ten wątek był najważniejszy do zbadania, bo to jest przestępstwo międzynarodowe. Jest to zbrodnia i tu się organizatorów karze aż po dożywocie, na wieloletnie przynajmniej bardzo wysokie więzienia. A my mamy tylko ludzi, którzy ochraniali ten proceder. Ten pan z Leżajska, on po to korumpował funkcjonariuszy policji i prokuratury, żeby oni mieli taką ochronę, ale ja nie wiem, czy on tylko ochraniał tych dwóch drobnych w sumie z punktu widzenia lekko skazanych, bo za tym mógł stać cały olbrzymi mózg mafijny. Ja miałem w Lublinie od handlu ludźmi i mafię włoską na naszym terytorium działała, którą się udało nam sparaliżować. Mieliśmy turecką, przemyt ludzi, narkotyków. To są stałe szlaki, bałkański szlak na Rotterdam. Więc to nie było tylko sieć drobnych burdeli i jakichś dwóch drobnych gangusów. Być może za tym stoi olbrzymi również aparat obcych służb. Dlatego tak łatwo to wszystko było przenikliwe. Ale pan Giertych skoncentrował się tylko na PiS. Jak państwo widzicie, to przestępstwo trwało od 91, 92 roku do 2016 roku. W tym czasie było kilkunastu ekip, które rządziły prokuraturą. Kilkanaście ekip. I wiele z tego, co państwo widzicie, skoncentrowana, kiedy to się ujawniło po raz drugi, to rządzi już prokurator Ziobro. I on ściga i zamyka, i zobaczcie kogo, wyłącznie skorumpowanych funkcjonariuszy z byłego układu rządów PO-PSL. Bo to są właśnie i ta pani prokurator, i pan prokurator, i ci policjanci, i ta szef marszałek województwa ówczesny,
skazany
i baron.
Tam.
I to są wszystko ludzie, którzy są w PSL, wszyscy skazani. I kiedy prokuratura staje znowu? Też w ogóle nie zajmuje się, jak jeszcze raz mówię...
Czyli powtórzmy, kiedy
Ziobro... drugim najważniejszym wątkiem zbrodni międzynarodowej.
Kiedy Ziobro prowadzi to postępowanie i widzi tam polityków z konkurencyjnych partii, to ciągnie postępowanie i idzie dość dobrze.
I wszystkich po kolei, zamyka. Po parę lat jednak zamyka. Aż do momentu, gdy jeden z niesubordynowany funkcjonariusz CBA, o którym oni myśleli, że to musi być ich, no w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, dla kariery czy po coś, bo zwykle szefów służba wie, jak chce ścignąć polityków, to ściga się w tajemnicy przed przełożonymi, bo oni są politykami zazwyczaj. I takich rzeczy to się nie mówi. Ja nigdy nie mówiłem.
Jak uniezależnić prokuraturę od polityków.
No tak, dlatego to jest bardzo ważne.
Jak jest z tej strony, to ścigają z tamtej. Jak znajdą swojego, nie ma śledztwa.
I tak właśnie było. Kiedy on powiedział, że ma taśmę na marszałka wywodzącego się z PiSu, to po pierwsze wyrzucono go ze służby, po drugie zamknięto, aresztowano za fałszywe zeznania.
Czyli uczciwego policjanta, można tak powiedzieć, za to, że powiedział prawdę, wsadzono do więzienia. No to to jest...
No on powiedział, że widział tą taśmę, przesłuchiwał i mu wykradziono ją. Ja nie wiem, jak było, jeszcze raz państwu mówię, ale w tym momencie koniec śledztwa. Zakończyły się dalsze, a jednocześnie, jak widzicie państwo, to jest tylko wątek cały czas tych kogo funkcjonariuszy wywodzących się z PO i pokazać sukces, skazać, okrzyczeć, ale kto organizował ten wielki proceder handlu ludźmi, to ich nie ma. I nikt nie, żadna prokuratura pod żadnym kierownictwem tego kierunku nie ruszała. W związku z tym ja, takie moje skromne przypuszczenie jest, gdybym ja miał swoją prokuraturę, to bym powiedział, koledzy moi prokuratorzy, tu coś bardzo mocno śmierdzi, że jest to ochraniane znacznie poważniej, że są wplątani ludzie wszystkich układów politycznych, bo tam jest pedofilia, a pedofilów mamy wszędzie. Jak państwo dziś, jeszcze w 90 roku ludzie mogli tego nie wiedzieć, ale chyba już świadomość powszechności tego zjawiska we wszystkich strukturach władzy, nie tylko w Polsce, ale na świecie jest przeogromna. I wszyscy wiemy, że ta mafia nazywana różową, nieróżową, jakby tam nie nazywał, że ona ma macki sięgające do każdego państwa i do każdych służb i do każdych struktur.
No przy powiązaniach Epsteina to widzimy, że tam są i głowy państw rozumiane jako tam królowie, królewny, premierzy, ministrowie i to z takich nawet niewielkich państw jak Słowacja. No o Polsce już nie wspomnę.
A zaniechanie prokuratorów podstawowej, policjantów u nas w tym wątku świadczy, że z dużą
pewnością, no ja powiem już publicystycznie,
można powiedzieć, że coś jest na rzeczy i u nas w tej sprawie. Bo inaczej, dlaczego tego wątku w ogóle nie poruszono? I panie, jeśli mamy uzdrowić tą prokuraturę, mnie to ja nie muszę, ale panie prokurator, bardzo mi zależy, żeby ją uzdrowić. To śledztwo w Krakowie dalej jest. Te 250 pań może nie wyparowało. Ja mam nadzieję, że żyją, że nie wyjechały i nie stały się dalszym towarem właśnie gdzieś tam. Ale nawet jeśli, to nie wszystkie. Ich trzeba, to śledztwo jest. Jeżeli ma być wiarygodna prokuratura, to prokuratura musi ten wątek ruszyć.
I to trzeba
wszystkich
z Krakowa,
już skorumpowanych,
chyba,
żeśmy prawie tam zamknęli. Ale nie zamknęliśmy organizatorów przestępstwa polegającego na handlu ludźmi. I trzeba wreszcie, bo ono jest, ale w Krakowie, no to znaczy jest. Od chwili, gdy się ujawniła ta sprawa Bejdy i że dostał materiały o pisowskim funkcjonariuszu, nie ma już nic dalej, żadnych czynności. A to już minęło 10 lat. A śledztwo jest. No to jakie jest śledztwo? No
dokładnie tak samo było w Stanach Zjednoczonych.
A to jest u pana Krakowie, panie ministrze, panie prokuratorze generalnym. Tak, tak samo było.
A, przecież złapali tego Epsteina wcześniej. Dali 20... mu coś tam, rok. Jakieś tam nadzoru, jakiegoś, wiecie, aresztu
siedział
domowego.
Siedział w domu z jakąś tam klamrą, no, na nodze.
Albo i nie siedział, nie albo wiemy, nie. Także śmiesznie. A potem ten prokurator Acosta jest dzisiaj ministrem w rządzie, tak można powiedzieć, Trumpa. No to zobaczcie, jak, no, kalka. Stąd to przypuszczenie, no, teza.
A Epstein się potem okazuje, że nie jest tylko zwykłym tam za półtora roku, tylko zaczyna być wyrok dożywocia, grozi, no i popełnia samobójstwo. Tak,
tak samo jak pan Kostecki w tym samym czasie.
Który mówi o tych taśmach.
Tak.
Który ujawnia
mówi,
te taśmy.
Mówi, że wie, gdzie są taśmy.
I proszę zwrócić uwagę.
I nagle odbiera sobie życie, choć...
On zostaje aresztowany i grozi mu wieloletnie więzienie i siedzi wieloletnie, tak?
Już miał skończyć wyrok.
Miał skończyć wyrok i pewnie chciał jeszcze mówić. No nie wiadomo. W każdym razie, jaka różnica? Mamy organizatorów burdeli z Ukrainy, 8 ich, i im dostaje się po roku i wypłynęli, zakończyli karę, nie ma ich, a wszystko funkcjonuje dalej. No więc, a nasz człowiek, który to chce sypać i mówi, siedzi. Jest aresztowany i w końcu, no widać tu różnicę, nawet w więzieniu, że są inaczej traktowani, że mają inną osłonę przez innych funkcjonariuszy, że to jest sieć powiązań, która dalej istnieje i ona jest, zginęły taśmy, ja nie sądzę, żeby całkiem zginęły. Tylko nikt nie chce powiedzieć, gdzie jest, bo się ludzie boją. To słusznie pan sam powiedział, prokuratorzy się boją. Ale dopóki się będą bali i tak będzie, to prokuratura się w żaden sposób nie poprawi, nie zrobi, nie uzdrowi.
No ja chyba wczoraj powiedziałem, że jeśli do tego zespołu, bo tu już bardzo dobrze, premier Tusk powołał specjalny zespół do wyjaśnienia tych zbrodni, no można powiedzieć międzynarodowych na terenie Polski związanych z Epsteinem. Na czele właśnie stanął prokurator generalny Żurek. Mówię, nic nie zrobicie, jeśli nie weźmiecie do tego zespołu człowieka, który naprawdę, można powiedzieć, zjadł zęby na walce z tą mafią wewnątrz państwa polskiego. Bo nie chodzi o gangusów, chodzi o skorumpowanych polityków, prokuratorów i to z różnych opcji.
I to z różnych opcji. Mieliśmy tego świadomość w naszej prokuraturze zawsze, przy kontynuowaniu postępowań, w których byli objęci politycy różnych opcji. I trzeba taką jakby dać podpowiedź. Taśmy zginęły, może bezpowrotnie, nie wiem, bo może by dało się przy dobrych przeszukaniach odnaleźć, bo zwykle są to taśmy do dalszego wykorzystania, do kompromitowania, do szantażowania, do zastraszania, po to właśnie, żeby milczeli ci, co mogliby tą mafię w jakiś sposób zwalczać, a jednocześnie trzymać na uwięzi ludzi wysoko postawionych, żeby obezwładniali, bo ministrowie, którzy powołują prokuratorów, powołują policjantów, ministrowie. Przecież państwo musicie rozumieć, jak minister spraw wewnętrznych, jak mu zamyka się jego policjantów, to on tam płacze i robi wszystko, co można, żeby do tego nie doszło. Będzie ich ochraniał do samego końca. Dlaczego? Bo to oczywiście odbija się na tych słupkach, jakie oni się zajmują. Politycy zajmują się wyłącznie słupkami. Ile im przyrośnie, ile im ubędzie. I jak aresztuje prokuratura takich policjantów, to oczywiście zaraz jest gwałt, lęk, że spadną te słupki.
Te poparcie.
I dlatego oni wszelkimi sposobami ich bronią. Dlatego na mnie jeździli ministrowie spraw wewnętrznych ze skargami do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bo miałem im aresztować takich ludzi. No to o to właśnie chodziło. No i to jest się, jak prokuratura dalej będzie w ten sposób obezwładniana, to nic się nie zmieni. A jest tu doskonałe miejsce. Widać tutaj sieć oplątań. Jak jest ta sieć oplątań, to ją, panie prokuratorze generalny, trzeba w nią uderzyć. Jak to uda się rozwiązać, tą sieć uderzyć i zamknąć, no to potem już prosta droga.
Mówiliśmy troszeczkę o czynniku psychologicznym, duchowo-psychologicznym, bo odwaga jest owocem działania Ducha Świętego w nas i stąd wielki szacun za odwagę, którą w swojej służbie Polsce, zarówno w podziemiu, jak i później w wolnej Polsce, pan prokurator pokazał, nie kłaniając się, ryzykując życiem swoim i swojej rodziny. I prokurator generalny Żurek mówi, prokuratorzy się boją jakichś tam łajzów z PiS-u, a tu mamy ogólnoświatową mafię pedofilską. Jedynym człowiekiem, który może prokuratorom w Polsce przywrócić wiarę w sens pracy i chęć ryzykowania, jest prokurator Blejerski. To jest oczywiste. Jak oni by zobaczyli, że on wraca do gry, to wielu by odzyskało odwagę. Bo to właśnie do niego, przepraszam, do niego w tym sensie, do tego człowieka, przychodzili ludzie, którzy wiedzieli, że już nigdzie nie dostaną pomocy. Że wszędzie próbowali i korupcja, albo udawanie, że nie ma sprawy. Wtedy szli do prokuratora Blajerskiego i zaczynała się orka z wszystkimi bandziorami. Jeśli panie premierze Tusk, panie ministrze Żurek, chcecie przywrócić funkcjonariuszom służb wiarę w sprawiedliwość, że naprawdę chcecie ukarać tych złoczyńców, przywróćcie prokuratora Blajerskiego. Inaczej będziecie robić tylko PR w tych komisjach, w tych reformach i w tym pokazywaniu się w różnych programach telewizyjnych. Sonda. Jakie wyniki naszej sądy? Czy prokurator Żurek da radę? Nie pytamy, czy z, czy bez Blajerskiego, tylko na razie po tym, co widzicie, jakie są wasze opinie. Ja właśnie, już widzimy, trochęśmy pogadali i ubyło. Było 60-40, ponad 800 głosów. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. To są skomplikowane sprawy, ale chyba każdy, kto słuchał tego, rozumie. Jako państwo, jako społeczeństwo, jako naród nie pójdziemy do przodu, jeśli nie zacznie funkcjonować wymiar sprawiedliwości. Otwórzcie sobie list do Rzymian, 12 rozdział i zobaczcie, że to jest podstawowa funkcja państwa. Bez tego wszystkie inne programy, nawet te zbrojeniowe, jeśli państwo ulegnie korupcji wewnętrznej i się z tego nie potrafi podnieść, to się zapadnie jako całość. Także walczymy o najważniejszą sprawę w państwie polskim, o sprawiedliwość. I wasze głosy, 800 głosów, 59, że się uda ministrowi Żurkowi, 41, że niestety jednak nie.
Życzymy bardzo dobrze, chciałbym, żeby się udało. Panie ministrze, do pracy bardzo proszę. Ja naprawdę chcę tylko pomóc, mogę tylko w ten sposób. Proszę bardzo. Nie. To wszystko, co mogę powiedzieć. A życzę bardzo dobrze, bo to jest dla mojej ojczyzny.
Amen. Powiem tylko jeszcze raz dziękuję, panie prokuratorze. Wiem, ile pana też kosztuje wracanie do tych wszystkich bardzo trudnych rzeczy i jeszcze mówienie publicznie na żywo, kiedy strona przeciwna, ta, która wcześniej chciała pana zgnoić, cały czas szuka słowa jednego, które pan powie nie tak, żeby zrobić to samo. Także wiecie, że prokuratorowi Blejerskiemu do niczego osobiście jest niepotrzebne to występowanie tutaj. Ale robi to, bo pamiętacie, jak w latach 70., 80. ryzykował życie, żeby Polska wyszła pod sowieckiej okupacji. I potem ryzykował życie w walce z gangusami i z tymi skorumpowanymi urzędnikami. I dzisiaj też ryzykuje życie dla Polski. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję państwu. Dziękuję panie rektorze za zaproszenie.
Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.